Na zegarach 21.12. My przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej sporo tenisa ziemnego, także koszykówkę i trochę lokalnej siatkówki, więc startujemy. Radio Zachód. No to zgodnie z zapowiedzią na początek tenis, a mamy o czym mówić. Za nami turniej grupy pierwszej strefy europejsko-afrykańskiej, w skrócie Fed Cup. Tak głównie o tym turnieju mówiliśmy. Sporo publikacji na naszym portalu www.zachod.pl z tych poszczególnych dni rywalizacji. Ten turniej trwał w Zielonej Górze od środy i w minioną sobotę się zakończył. Duża impreza na światowym poziomie, wielkie święto tej dyscypliny, tak to trzeba określić. Też swoją drogą kosztowna organizacja tego przedsięwzięcia, ale mam wrażenie, że warto było, naprawdę ciekawe wydarzenie sportowe, można było zobaczyć, no może nie było tych takich największych gwiazd, bo mówiło się wcześniej, spekulowano, że może przyjedzie Maria Szarapowa, że Karolina Woźniacki, ostatecznie tych dwóch postaci zabrakło, no ale wiele zawodniczek ciekawych, szczółki także tego rankingu WTA w Zielonej Górze się pojawiło. Można było podziwiać ich grę. Naprawdę fajnie się to wszystko oglądało. Ostatecznie wygrały Rosjanki, które w finale pokonały Szwedki. Zdecydowanie 2-0. Obecność Skandynawek w tym ostatnim decydującym pojedynku to, trzeba przyznać, pewne zaskoczenie. Rosja wygrała turniej w Zielonej Górze, awansowała do barażu o drugą grupę światową. Z kolei reprezentacja Polski, bo najbardziej wiadomo, występom biało-czerwonym się przyglądaliśmy, no to trzecie miejsce naszych pania. Żeby to trzecie miejsce wywalczyć, trzeba było pokonać w meczu o trzecie miejsce właśnie Ukrainki 2-1. Swoją drogą naprawdę bardzo ciekawy pojedynek, wyrównany, szczególnie starcie deblowe tam w tej końcówce. Naprawdę wszystko się mogło wydarzyć. Nasze panie obroniły kilka piłek meczowych, zdołały wyszarpać to zwycięstwo. Nie było łatwo. A wcześniej reprezentacja Polski dostała się do tego meczu o trzecie miejsce, wychodząc ze swojej grupy na drugim miejscu. Tak od początku, to w środę, nasze panie rywalizowały z Rosją, sfaworyzowaną Rosją, przegrały 1-2. W piątek natomiast pokonały Dunki, które okazały się ogólnie najsłabszą ekipą całego tego turnieju. 3-0 zwycięstwo z Danią. No i właśnie w sobotę ten mecz z Ukrainą. Dzisiaj podsumowywaliśmy sobie cały ten event z prezesem Polskiego Związku Tenisowego. Mirosław Skrzypczyński był gościem nie tak dawno, raptem 2 godziny temu, gościem Radia Zielona Góra. No i Jacek Białogłowy właśnie całą tą imprezę z nim podsumował.
Pan jest zadowolony z tego turnieju, tak generalnie rzecz ujmując, za chwilę do szczegółów przejdziemy. Zadowolony jest pan organizacyjnie, sportowo, czy któraś strona wypadła lepiej, któraś gorzej według pana?
Znaczy, no moim zdaniem organizacyjnie było wszystko w porządku, o czym świadczą opinie wszystkich ekip, no ale czekamy generalnie na raport ze Światowej Federacji z ITF-u od superwajzora, ma na to 3 dni, no więc powinien się ten raport pojawić najpóźniej jutro, tak, więc to jest najważniejsza rzecz. Jeżeli tam będzie wszystko dobrze, no to znaczy, że organizacyjnie było wszystko okej, tak? No ja ze swojej strony uchybień nie widziałem. Znaczy, no w ogóle Zielona Góra jest przygotowana na tego typu imprezy i w tej chwili, jak powstała ta nowa hala koszykarska, treningowa, to nie tylko tenisowo, ale i koszykarską można robić tutaj, czy też w innych dyscyplinach różne fajne rzeczy. Więc tutaj pod tym względem jest super. No jeżeli chodzi o takie podsumowanie sportowe, to oczywiście no, my mamy za tydzień spotkanie, tak, jest zarząd, ale generalnie no, pewnie, że można było to wygrać, tak, bo była szansa to wygrać, bo nie czuliśmy się gorsi od Rosji. Może gdyby troszeczkę inaczej to rozegrać taktycznie.
Ale właśnie w kuluarach kuluarach taka wieść chodziła, opinia, że Dawid Celt pomylił się ustawiając te mecze w cudzysłowie, tak, że z Danią gramy pierwszy mecz, a ostatni z Rosją. Mówiono, że trzeba było to ustawić inaczej, najpierw zagrać, odwrotnie, przepraszam, ustawił najpierw Rosję, potem Danię, że najpierw trzeba było zagrać z Dunkami, pokonać je i Rosję sobie na koniec zostawić, a on uparł się, że Rosja ma być pierwsza.
Teorii było wiele. Może się nie uparł. Każdy analizował, każdy chciał dobrze, tak? Więc no, ja na początku, jak to zdiagnozowałem, to wydawało mi się, że najlepszy układ będzie Dania, a potem Rosja. No ale no, i tak początkowo miało być. Po dwóch dniach, bo jako gospodarz no, mamy ten handicap, że możemy po prostu, że tak powiem, delikatnie naciskać, tak? To nie jest tak, że nasze prośby muszą być spełnione, tak? Ale możemy naciskać. No i tak pierwotnie miało być. No, później była analiza z sztabu, to nie Dawida, to całego sztabu szkoleniowego,
to
żeby była
jasność. Tam jego nazwisko wymieniano, dlatego mówię wprost, że całego to była sztabu, jego decyzja, tak?
To była decyzja całego sztabu, łącznie z szefem wyszkolenia, tak? No, podjęli, przeanalizowali po swojemu, podjęli decyzję. Tylko no, nie mamy gwarancji, tak? Żebyśmy pierwszy mecz grali z Danią, a drugi z Rosją i wygrali. Takiej gwarancji nie ma.
A jaki był argument w takim razie za tym, żeby zagrać jednak pierwszy mecz z Rosjankami?
Znaczy, no podstawowy argument był taki, że każdy sztab był przeświadczony o tym, że Rosjanki po prostu nie przyzwyczają się tak szybko do tej nawierzchni. My już na tej nawierzchni trenowaliśmy na zgrupowaniu w Zielonej Górze. Znaczy, ona jest taka jak no, generalnie wszędzie są nawierzchnie na świecie. Oczywiście każda nawierzchnia ma jakąś tam swoją specyfikę. Ta nawierzchnia akurat jest nowa, jeszcze nie zgrana, no więc ktoś tam jeszcze na niej nie grał. No to był taki podstawowy argument, że po prostu mamy szansę to zrobić. Robić zaskoczenia. No, no powiem tak, że no, moja teoria trochę była inna, ale to też no, nie byłoby gwarancji, tak, że zgralibyśmy drugi mecz z Rosją i byśmy wygrali. Że żadne, po prostu no, była szansa Magdy Linet, o tak powiem. Tak? Magda Linet miała naprawdę szansę wygrać mecz i to był gwóźdź, bo to, że Iga nie da rady, to tak powoli żeśmy to zakładali, bo to jest młoda dziewczynka jeszcze i ona strasznie przeżywa te występy, a jak widać, no, zagrała piękny turniej. Tak? Piękny turniej, ostatni mecz z Ukrainą, no to i pięknego singla, i wspaniałego debla zagrała, tak? I spędziła tyle godzin na tym korcie. To jest naprawdę przyszłość polskiego tenisa. Magda Linet gra świetnie, po prostu Rosjanka miała w decydujących momentach bardzo dużo szczęścia, takiego sportowego szczęścia, tak? Magdzie zabrakło gdzieś tam kropki na D, potem pojawiła się w trakcie meczu też kontuzja. No. Zawodnik czuje się zawsze niekomfortowo z kontuzją. W takich grach zespołowych to jest zawsze gdzieś to można schować, przykryć, kogoś zastąpić. No tutaj się stoi, że tak powiem, oko w oko i, no i trzeba sobie z tym radzić, tak? Więc to też taki był troszeczkę to, że nie pokonaliśmy Rosji, to był trochę pech, aczkolwiek należy zaznaczyć, proszę Państwa, że Rosja jest tak mocą drużyną, że to, że oni grali w tej grupie w tej chwili, to był przypadek przez to, że oni się po prostu kłócili wewnętrznie. Przecież oni są w stanie wystawić na grupę światową no, co najmniej trzy drużyny. Tak?
Co ciekawe, dziewczyna ze 109 rankingiem tam najlepszą właściwie zawodniczką była, tak? Bo Wiklianceva wygrała wszystko tam bez straty seta, o ile dobrze pamiętam.
No więc dlatego mówię, to jest tam taki potencjał i te rankingi niekiedy nie mają naprawdę znaczenia. Pierwsza dziesiątka coś tam mówi, ale również taka zawodniczka może pokonać zawodniczkę z pierwszej dziesiątki. No jak tutaj widać, no jeżeli ona była lepsza od ich pierwszej rakiety, no to proszę sobie wyobrazić, jaki tam drzemie potencjał. Debel, grę podwójną, żeśmy wygrali zdecydowanie, więc mówię, dlatego szkoda.
To była rozmowa z Mirosławem Skrzypczyńskim, prezesem Polskiego Związku Tenisowego. Teraz natomiast oddamy głos do przedstawicieli naszej kadry. Posłuchamy Dawida Celta, kapitana naszej reprezentacji. No właściwie trenera, bo to jest taka umowna nazwa, kapitan. Dawid Celt, prywatnie mąż jeszcze do niedawna naszej najlepszej tenisistki Agnieszki Radwańskiej. Rozmawiałem z nim osobiście o całym tym turnieju. Przyznał, że to trzecie miejsce to są generalnie sztab szkoleniowy. Nasza reprezentacja jest z tego miejsca zadowolona, więc posłuchamy Dawida Celta. Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski. To może od meczu z Ukrainą rozpocznijmy poszczególne pojedynki naszych dziewczyn, jak pan oceni?
No bardzo pozytywny mecz w wykonaniu Magdy Fręch. Naprawdę pokazała serducho, pokazała to, że wraca do dobrej formy. Podniosła się, bo przegrywała 3-6, 3-5 i była w stanie odmienić losy tego meczu i to na pewno bardzo pozytywna informacja dla niej, jak dla całej drużyny, bo to jest też sygnał do tego, że mam w drużynie kilka zawodniczek, jeżeli jednak gdzieś tam nie jest słabszej dyspozycji, czy ma problemy z zdrowotne, to mogę ją zastąpić inną tenisistką i nie traci na tym jakby wartość sportowa zespołu.
Kolejne gry? Druga i deblowa?
Wyrównany, dosyć wyrównany mecz Igi z Jastrzębską. Jastrzębska troszkę gdzieś tam w końcówce zachowała więcej spokoju. No to doświadczenie, które gdzieś tam zdobyła już na światowych kortach, zaprocentowało i tak naprawdę no, nieduże różnice. Wynik na styku, bliski mecz, ale no, widać było, że jednak Jastrzębska jest jeszcze ciut wyżej od Igi we wszystkich jakby aspektach tenisowych. Debel, roller coaster, wydawało się, że ten trzeci set spokojnie gdzieś tam zakończymy i wygramy ten mecz, ale nic bardziej mylnego, trzeba zachować czujność do samego końca, trzeba grać do ostatniej piłki, bo samo się nie wygrywa, trzeba po prostu to zrobić na własnych warunkach. Dziewczyny o tym się przekonały, ale na całe szczęście gdzieś tam z tych piłek meczowych udało nam się wybronić i ostatecznie to spotkanie wygrać. Bardzo wartościowe zwycięstwo, fajny sukces i fajna informacja na przyszłość.
No właśnie, drżeliśmy o wynik w końcówce, pan też wstawał, motywował dziewczyny, tych emocji było sporo.
Tak, było sporo, bo tak jak powiedziałem, dla nas nie ma meczów o pietruszkę, to każdy mecz jest dla nas ważny, każdy mecz gramy o zwycięstwo i bardzo zależało nam na tym, żeby tą faworyzowaną Ukrainę ograć.
To trzecie miejsce, ogólnie cały ten występ na tym turnieju w Zielonej Górze, jak pan oceni, czy jest pan zadowolony?
Realnie rzecz biorąc tak, jestem zadowolony, uważam, że na ten moment to jest jakby takie nasze realne miejsce. Rosjanki były poza naszym zasięgiem, umówmy się, to była bardzo mocna drużyna. Cieszę się, że pokonaliśmy Ukrainę, to jest dla nas ważna informacja. Szwedki też mają fajną, równą drużynę. Natomiast, no mówię, no, Rosjanki nas dosyć wyraźnie pokonały i to było widać na korcie, także uważam, że to trzecie miejsce to jest na ten moment to, co możemy zrobić.
Jakby pan mógł cofnąć czas przed meczem z Rosją, coś by pan zmienił teraz już po fakcie, tak na spokojnie, kiedy skończyliście udział w tym turnieju?
Nie, nic bym nie zmienił. Po prostu no, zagrały dobry mecz, były tego dnia sportowo lepsze, tenisowo lepsze i, no, i to zadecydowało o losach tego spotkania.
A to, że Rosjanki akurat ze Szwedkami w finale się spotkają, to jest niespodzianka?
Mała niespodzianka, bo ja obstawiałem mimo wszystko, że to jednak będzie drużyna Ukrainy, ale też mówiłem, że czarnym koniem tego turnieju może się okazać Szwecja. Bardzo wyrównana drużyna, oparta o doświadczone tenisistki, zwłaszcza Larsson, do tego dochodzi coraz lepiej grająca Peterson, także no, ten czarny koń sprawił niespodziankę, małą niespodziankę i pokonał Ukrainki. Teraz grają w finale z Rosjankami. Rosjanki są faworytkami, no każde inne rozstrzygnięcie będzie jakąś tam też kolejną małą sensacją.
Jak pan oceni formułę tego turnieju?
To jest turniej na wyniszczenie. Nie dziwię się, że wiele dziewczyn z topu odmawia przyjazdu na ten turniej, bo w tak krótkim czasie rozegrać się tyle spotkań, to jest dla tych topowych dziewczyn zabójstwo w kontekście tego, co je czeka w Katarze i w Dubaju. Przecież od poniedziałku już się zaczyna turniej w Katarze, więc no to nie jest nic jakby dobrego. To nie jest coś, co może budować jakby klimat reprezentacyjny, tego ducha drużynowej rywalizacji. Trzeba nad tym pomyśleć, bo w końcu to wszystko moim zdaniem upadnie. No.
Wczoraj jeszcze o 22:00 trwała tutaj konferencja prasowa, tymczasem 12 godzin później graliście mecz właśnie z Ukrainkami, tak z ręką na sercu, pan się troszeczkę obawiał, że czasu na regenerację może być zbyt mało?
Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby jak najlepiej się do tego meczu przygotować. Czasu mieliśmy no tyle, ile mieliśmy, nie mieliśmy na to jakiegoś większego wpływu, po prostu trzeba było się do tego zaadoptować. Mamy dwóch fizjoterapeutów w naszej drużynie, od razu wzięli się ostro do pracy. Wielkie podziękowania dla nich, no i wielkie podziękowania dla dziewczyn za to, co zrobiły w tym tygodniu, za to całe zaangażowanie, za serducho, za walkę. To cieszy mnie jako kapitana, bardzo cieszy.
O ten kort zielonogórski chciałem jeszcze pana zapytać, bo takie różne opinie na temat tego, jak tutaj się grało, krążą. A pana opinia?
Moja opinia jest taka, dla wszystkich ten kort był taki sam, także tutaj nie ma co się zagłębiać w temacie nawierzchni, po prostu był równy dla wszystkich i zostawmy to tak.
To ostatnie pytanie, Zieloną Górę, jak pan będzie wspominał?
Dobrze, pozytywnie. To naprawdę cieszy mnie bardzo dzisiaj to zwycięstwo nad Ukrainą, bo tak jak mówiłem, z Danią musieliśmy wygrać i to był nasz jakby obowiązek. Natomiast bardzo cieszy mnie i zbudowało mnie jakby i drużynę jeszcze bardziej to zwycięstwo nad Ukrainą, także bardzo, bardzo przyjemnie będę wspominał tutaj ten pobyt w Zielonej Górze i mam nadzieję, że może uda nam się tu wrócić niedługo.
No, kto wie, bardzo byśmy chcieli gościć jeszcze naszą tenisową reprezentację tutaj w Zielonej Górze. Dawid Celt mówił o tym, że Rosjanki poza naszym zasięgiem. Prezes troszeczkę inaczej twierdził, że można było ten turniej wygrać, także troszeczkę podzielone opinie. A teraz będzie zawodniczka, no wielka nadzieja naszego polskiego tenisa. Rocznikowo 18-letnia, ale mająca tak naprawdę 17 lat na tą chwilę Iga Świątek. No, zmęczona, sporo miała grania tutaj w Zielonej Górze, ale no, zmęczona czy zadowolona? No to posłuchamy teraz rozmowy z nią.
Turniej był dość wymagający, zwłaszcza, że zagrałam 5 meczów. Na szczęście wczoraj miałam trochę luźniejszy dzień i miałyśmy tą jedną przerwę, gdzie nie grałyśmy nic, więc no jakby kondycyjnie wytrzymałam, myślę, że dobrze. Teraz po prostu będę potrzebowała z 2 dni, żeby się zregenerować. No to dla mnie jest nowość granie 2 meczów jednego dnia, bo właściwie cały 2018 sezon zagrałam tylko w singla. No to było dość wymagające, ale mimo wszystko te wszystkie przerwy spowodowały, że mogłam się zregenerować. Ja właściwie rozkręciłam się tak, no nie na maksa, ale już grałam o wiele lepiej i czułam się o wiele lepiej na korcie dopiero dzisiaj. No i niestety taki jest fetka, że kończy się po 3-4 dniach, ale mam nadzieję, że za rok przyjadę tu w lepszej dyspozycji i będę mogła wszystkim pokazać, jak gram.
Ten dzisiejszy mecz z Ukrainą, jak ocenisz ogólnie?
Był bardzo emocjonujący i właściwie każdy mecz był warty oglądania. Na pewno dostarczyliśmy kibicom dużo wrażeń. Cieszę się, że miałam okazję zagrać ten decydujący mecz właśnie z Alą. No ona po prostu ma niesamowite podejście do tenisa i chciałabym się od niej nauczyć nastawienia. Jeśli chodzi o mój singiel, to no to właściwie grałam z zawodniczką, która jest w 40 WTA, więc no nie byłam faworytką, nie miałam nic do stracenia. Podeszłam na trochę większym ludzie. Brakowało może trochę szybkości i takiej solidności, ale i tak jestem zadowolona z wyniku, bo no z dnia na dzień grałam coraz lepiej. A Madzia zagrała świetny mecz i no szczerze to całego drugiego seta nie widziałam, bo się rozgrzewałam, ale jestem pod wielkim wrażeniem, że potrafiła wyjść z takich opresji i być pewną siebie na sam koniec.
Właśnie w deblu, w trzecim secie emocji i nerwów, mam wrażenie, było bardzo dużo.
Tak, to prawda, ale no, takie mecze są najfajniejsze i najwięcej my się uczą. No, było kilka decydujących piłek, przy których musiałyśmy się po prostu zmobilizować na maksa, no i to zrobiłyśmy, byłyśmy akurat w tych momentach lepsze.
To trzecie miejsce, jesteście zadowolone, jak należy tą lokatę rozpatrywać?
Ja rozpatruję w taki sposób, że rok temu byłyśmy piąte, w tym roku trzecie, więc temat jest prosty.
Szkoda tego meczu z Rosją, chyba teraz tak już po czasie chciałby się powiedzieć.
Tak, ale no, Magda zagrała świetny mecz, jakby w miarę swoich możliwości, które miała na tamtą chwilę. No ja jakby nie byłam chyba przygotowana i mentalnie trochę źle podeszłam do tego meczu. Ale jakby jesteśmy drużyną, to nie jest niczyja wina, prawda?
A u ciebie duża presja była w związku z tym, że grałaś jako pierwsza? Czułaś duże oczekiwania?
Nie, raczej nie. Raczej, no szczerze, no to grając z drużynówki w juniorach jakby jestem przyzwyczajona do tego, że grałam jako pierwsza, bo zazwyczaj Maja albo Stefania Rogoźnicka-Dzik grały na drugiej rakiecie. Jakoś to nie było dla mnie jakieś dziwne. Bardziej stresowałam się na początku turnieju, bo nie mogłam jakby się przyzwyczaić do całej atmosfery.
Ten kort zielonogórski jak się spisywał generalnie na przestrzeni całego turnieju?
Szczerze, to nawierzchnia była bardzo dziwna i ciężko było się przestawić po takiej szybkiej, na jakiej grałyśmy w Australii. No ale jakby to też jest jedna z cech, które powinien mieć zawodnik, szybka adaptacja i myślę, że te, które najlepiej się zaadaptowały, wygrały, więc...
Iga, a jak ty byś mentalnie porównała siebie z zeszłorocznego Fed Cupa w Tallinie dzisiaj? No bo wiadomo, tenisowo jesteś w innym momencie kariery, ale mentalnie jak byś to porównała?
Jakby ten turniej może nie jest zbyt odpowiedni do porównywania, bo jakby też miałam swoje... swoje dziwne zachowania, ale no na pewno jestem bardziej pewna siebie niż rok temu. Rok temu wracałam po 7-miesięcznej kontuzji, więc właściwie no nie wiedziałam, jak to będzie wychodzić w ogóle na kort.
Gdzie jest większa presja dla ciebie? Czy jak grasz w singlu, na przykład w Australian Open dla siebie, czy większa presja grając dla kadry?
Myślę, że większa presja grając dla kadry, ale jakby to, że mam właśnie drużynę za sobą i doping, to rekompensuje to wszystko.
A powiedziałaś właśnie przed chwilą, znaczy tutaj jak ciebie pytałem, że najtrudniejszy był mecz z Dunką w piątek. Dlaczego? Najtrudniejszy mentalnie. Wiedziałeś, że
nie,
wszyscy liczą, żebyś wygrała?
Po prostu straciłam kontrolę wtedy nad emocjami i trochę żałuję swojego zachowania. Też udało mi się wystrzelić piłkę w trybuny, co no, nie było zbyt fajne, więc przepraszam, jeśli ktoś przeze mnie wylądował w szpitalu. Ale właśnie no, nie podobało mi się moje zachowanie i nie chciałabym mieć więcej takich meczów.
tyle, Iga Świątek. No jeszcze troszeczkę musi się nauczyć panować nad tymi emocjami, no ale wydaje mi się, że no, z tej dziewczyny jeszcze będziemy mieli sporo pociechy na różnych światowych kortach. Ona ma, przypomnijmy, dopiero 17 lat, także jeszcze wiele w tym światowym tenisie, na tym wysokim poziomie, myślę, przed nią. Dzisiaj pojawiła się informacja, że Magda Linet ten występ na Fed Cupie Zielonogórskim przypłaciła urazem stopy i ona nie będzie mogła zagrać w zbliżającym się turnieju w Dubaju, także będzie musiała się troszeczkę podleczyć i trochę odpocząć po tej rywalizacji w Zielonej Górze. To tyle, jeżeli chodzi o tenis ziemny. A co dalej generalnie z całym Fed Cupem, z formułą rozgrywania tego turnieju, to tak na razie tak naprawdę nie wiadomo. Zobaczymy, wszystko przed nami. Teraz chwila muzyki, a później będzie koszykówka. Na zegarach już prawie 21:37. No to teraz o baskecie sobie troszeczkę porozmawiamy chwilę. Koszykarki Invest in the West i Gorzów wzbogaciły swój ekstraklasowy dorobek o kolejne 2 punkty. W minioną sobotę nasz zespół mierzył się w Siedlcach z miejscowym PGE MKK i wygrał zdecydowanie, wyraźnie. To sam wynik pokazuje. 97-69. Tymczasem dzień przed meczem w piątek na porannym treningu akademiczki pod okiem trenera Dariusza Maciejewskiego przygotowywały się do gry przeciwko dwóm Amerykankom, Christy Belok i Rebeki Harris. Tymczasem zabrakło tych dwóch pań, dwóch najbardziej skutecznych zawodniczek ekipy MKK, co jak się okazało nie do końca zaskoczyło trenera naszego zespołu Dariusza Maciejewskiego.
Tu różne rzeczy się dzieją i tak naprawdę nie chcę się tego komentować. Dla nas to było, myślę, że łatwiej, choć ten początek, jak zobaczyliśmy, że nie ma tych Amerykanek, to widziałem lekkie rozluźnienie w szatni. Ten początek nie był taki, jak powinien być w naszym wykonaniu, ale później już było wszystko okej. Okay. To nie są nasze problemy, to są problemy przeciwnika. Jak ja powiedziałem, trzeba być profesjonalnym z dwóch stron i nie wnikam tutaj, jak to się odbyło, ale na pewno nie jest to dobre dla zespołu i dla całej ligi.
A propos tego początku, czy właśnie brak Amerykanek wpłynął również na grę, na taktykę gry, nie tylko na umysły zawodniczek?
Nie, no na pewno szykowaliśmy się na bardzo tutaj ciężką walkę i wyeliminowanie Harris i Bullock to było kluczowym elementem taktycznym, na który żeśmy kładli duży nacisk przez cały tydzień. Okazało się, że tych zawodniczek nie ma i na pewno psychika to jest jedna, a druga kwestia, no trzeba było się dostosować do tego, co, bo oczywiście przeciwnik zmienił swoją grę i trzeba było się dostosować do tego, co przeciwnik gra i trzeba było to zneutralizować, także, a my musieliśmy wejść na wyższy poziom, bo po prostu niepotrzebnie byśmy się tylko denerwowali, a tak już właściwie od drugiej kwarty to ten mecz już wyglądał naprawdę pod naszą kontrolą i tak to powinno wyglądać dzisiaj i z tego trzeba się cieszyć i szykować na następne mecze.
Agnieszka Fikiel, po meczu w Siedlcach można by powiedzieć, że dzisiaj chyba nadspodziewanie łatwo, tym bardziej, że nie było tych dwóch znakomitych Amerykanek w zespole siedleckim.
No ja myślę, że żaden mecz jest łatwy. W początku się troszkę męczyliśmy, ale cały mecz byliśmy agresywni na zbiórkach, w defense, to jest ten wynik z tego.
Wynik bardzo wysoki, ale jest pani spocona, bo jednak troszeczkę potu trzeba było na tym parkiecie zostawić.
No jasne, trzeba biegać, skakać i grać.
Kibice cały czas tutaj dają o sobie znać, przyjechali aż z Gorzowa.
Tak, bardzo fajnie, bardzo super i zawsze ich słyszymy i jak jest kosz, to kibicują. Super, naprawdę super. Dziękujemy kibicom.
Julia Rydzikawa też zmęczona, ale czy rzeczywiście trzeba było aż 100% mocy, siły włożyć w to spotkanie, czy jednak tak z ręką na sercu trochę się oszczędzałyście?
No nie, musieli grać na 100%, bo mamy tylko jeden mecz w tygodniu i musimy ćwiczyć i obronę, i atakę, to i musimy grać na 100%. To i graliśmy na 100%.
Dzisiaj jednak łatwo przyszło wam to zwycięstwo, sądząc po wyniku oczywiście.
No tak, nie mają oni teraz takich mocnych zawodniczek, które grali wcześniej, te Amerykanek, to było łatwiej, niżeli wcześniej.
Katarzyna Dźwigalska. Nie mam przed sobą statystyk, ale zdaje się, że to był mecz, w którym najdłużej przebywałaś w tym sezonie na boisku.
No, przytrafiło się, że pograłam. Cieszę się bardzo z tego, że dostałam szansę. I no, ciężki tydzień, trzeba po prostu trenować mocno, a później wykorzystywać szansę, jak się dostaje na parkiecie. I mam nadzieję tym sposobem zyskiwać zaufanie trenera i dostawać jak najwięcej minut.
A powiedz, czy w momencie, kiedy dowiedziałyście się, że zabraknie tych dwóch Amerykanek najskuteczniejszych w zespole siedleckim, to w głowie zaświtała taka myśl, że no spokojnie ten mecz już wygramy, stąd te nieco słabsze pierwsze minuty?
Wiedziałyśmy o tym już bodajże od wczoraj czy dzisiaj rano, że ich nie będzie, aczkolwiek nie do końca w to wierzyłyśmy, bo różnie to bywa. Różne są taktyki trenerów na rozkojarzenie przeciwnika. No i faktycznie, jak się okazało, że ich nie ma, myślę, że ten początek troszeczkę wynikał z tego, że byłyśmy troszeczkę mimo wszystko rozluźnione. Myślałyśmy, że łatwo nam to przyjdzie. Aczkolwiek też z tyłu głowy się działo to, że na pewno dziewczyny będą walczyły, będą chciały się pokazać z jak najlepszej strony. Początek pierwszej kwarty zdecydowanie dla gospodarzy, ale cieszę się bardzo, że później troszeczkę wzmocniłyśmy obronę i pokazałyśmy swoją siłę.
No i że mogłaś dłużej pograć, a Szarni posiedzieć na ławce.
Aczkolwiek ja z Szarni się przebywałam więcej na boisku w tym samym czasie, więc to nie ma znaczenia, ale cieszę się bardzo, że dostałam minuty i mogłam pograć.
A na meczu gorzowskich koszykarek w Siedlcach był nasz wysłannik specjalny Ryszard Rachlewicz. Kończymy temat koszykówki w tym programie. Chwila muzycznego oddechu, a później będziemy sobie rozmawiać o naszych drugoligowych siatkarzach, konkretnie o czterech zespołach z województwa lubuskiego, które już w najbliższy weekend rozpoczną rywalizację w playoffach. 16 minut dzieli nas od godziny 22. W drugiej lidze siatkarzy że trwa przerwa pomiędzy tą rundą zasadniczą a playoffami, a pierwsza runda już tej najważniejszej części sezonu startuje właśnie w najbliższy weekend. Wszyscy nasi drugoligowcy mają ten komfort, że tą rywalizację rozpoczynają u siebie przed własną publicznością. Rozmawialiśmy dzisiaj z trenerami wszystkich naszych ekip o tym, jak oni się po prostu do tych playoffów przygotowują, a czas na przygotowania to w sumie 2 tygodnie, więc możemy określić to tak, że jesteśmy na dzisiaj na takim półmetku. Większość grała naszych ekip w poprzednim tygodniu, jakieś sparingi, jakieś takie wspólne treningi były organizowane, chociaż trzeba przyznać, że nie wszyscy gdzieś tam sięgali po pomoc tak zwaną z zewnątrz, też we własnym gronie sobie tam grali takie gierki. Za chwilę przekonamy się o tym, co kto tak naprawdę robił, jak pracował. Na początek grupa pierwsza tej drugiej ligi, najlepsza ekipa sezonu zasadniczego, czyli Orzeł Międzyrzecz, głosem trenera Marcina Karbowiaka. Orzeł gra w sobotę o godzinie 18 i w niedzielę o godzinie 17 u siebie z Trójką Nakło.
Po ostatnim meczu rzeczywiście do tego pierwszego meczu fazy playoff jest dosyć długa przerwa, przynajmniej w naszym przypadku. Moi chłopcy dostali 4 dni wolnego po ostatnim meczu z SMS-em Police. I po tej przerwie już ciężko trenowaliśmy na własnych obiektach, pracując nad wytrzymałością przede wszystkim, no i nad tym, żeby jak najlepiej taktycznie przygotować się na zespół z Nakła. W międzyczasie rozegraliśmy 2 sparingi, jeden z liderem trzeciej ligi, klubem KS Atak Gorzów, i drugi zaprzyjaźnionym AZS-em Zielona Góra, bardzo pożyteczne gry kontrolne. No mówię, ten tydzień chcemy już poświęcić typowo taktycznie pod to, żeby na ten weekend być jak najlepiej przygotowani.
A propos tych meczów kontrolnych, czy w trakcie tych spotkań ćwiczyliście pewne zagrania, które później mogą przynieść korzyść właśnie w tym pojedynku, czy też pojedynkach z Nakłem?
No tak, dokładnie. Dla mnie osobiście ani w jednym, ani w drugim pojedynku wynik nie miał żadnego znaczenia. Trenowaliśmy takie elementy, jakie chcemy grać przeciwko zespołowi z Nakła, i to mnie najbardziej interesowało na tym zmęczeniu, bo to był mecz po dniu, tak jak będziemy grali w playoffach. Dosyć fajnie to wyglądało. Mam nadzieję, że równie fajnie będzie to wyglądać w najbliższy weekend.
Czy zawodnicy wszyscy są zdrowi? Nie ma jakichś dolegliwości, chociażby drobnych kontuzji? Bo to różnie z tym bywa w trakcie przygotowań, w trakcie sezonu.
Nie, no co prawda to już kolejny miesiąc, długo już trenujemy. Jakieś tam zmęczenie tymi mocniejszymi treningami na pewno było, ale wszyscy zdrowi, wszyscy chętni i wszyscy już nie mogą się tego pierwszego meczu play-off doczekać.
Rywalem jest zespół Trójki Nakło. W fazie zasadniczej
Dwukrotnie pokonaliście tę drużynę 3-0. Wygląda na to, że ten zespół chyba wam pasuje.
No tak, chcieliśmy z tym zespołem grać, aczkolwiek na pewno go nie lekceważymy. Podchodzimy bardzo poważnie do tego spotkania, bo jesteśmy jedyną grupą z tych 6 grup, w której ostatni zespół w fazie zasadniczej ma szansę awansować nawet do turnieju półfinałowego, bo u nas było tylko 9 zespołów. Mówię, bardzo poważnie podchodzimy do tych spotkań, nie lekceważymy i marzy mi się, żeby w końcu w tym sezonie zagrać tak na własnej hali, jak graliśmy w poprzednich sezonach.
Tyle trener siatkarzy Orła Międzyrzecz, Marcin Karbowiak. To teraz przejdziemy do drugiego przedstawiciela tej grupy pierwszej, drugiej ligi AZS-u Z Zielona Góra. W pierwszej rundzie play-off spotka się z Notecią Czarnków, z doświadczoną ekipą, z którą no, długo można powiedzieć grał w tej rundzie zasadniczej, bo były 2 mecze i 2 tiebreaki u siebie. AZS przegrał 2-3, w Czarnkowie zwyciężył 3-2. Co słychać u akademików? Jak słyszeliśmy już, to mówił Marcin Karbowiak, właśnie Orzeł grał sparingowo z AZS-em w miniony czwartek. 4-setowe takie sparingowe starcie. 1-2 AZS przegrał, natomiast ten 4. set to już tak typowo zadaniowo, szkoleniowo był potraktowany. Obaj szkoleniowcy przyznają, że to takie pożyteczne spotkanie. Jeżeli chodzi już o mecze sobotnio-niedzielne z Notecią, to w sobotę o godzinie 20, dosyć nietypowa pora, AZS zagrał siebie i w niedzielę o godzinie 15. No to co tam u tych akademików zielonogórskich słychać? Posłuchamy trenera Krzysztofa Dobka.
Pierwsze 7 dni po zakończeniu ligi były trochę inne zajęcia. Zaplanowałem trochę mniej siatkówki, a więcej 2-3 dni takich zajęć prewencyjnych i siłowych. Siłowe przygotowanie, wpletliśmy w to mecz sparingowy, taki treningowo-sparingowy z Orłem Międzyrzecz, trochę z założeniami, trochę treningowy też tam secik był. No i teraz weekend odpoczynku. Przede wszystkim ja miałem na celu, żeby chłopacy trochę odpoczęli od piłki, bo tak naprawdę 6 miesięcy ciężkiej pracy, wiele meczów, wiele sparingów, liga. No i to trzeba trochę się zresetować, odpocząć od tej siatkówki, a ten już przyszły tydzień to właśnie typowo zajęcia z piłką.
O tym sparingu z Orłem chciałem jeszcze dopytać. Tam 4 sety, zdaje się, graliście, w 3 punkty liczyliście, tak? I jeden taki typowo szkoleniowy, zadaniowy, tak? 4. set.
No, dokładnie, tak. My to z Marcinem Karbowiakiem zawsze sobie przed sparingiem ustalamy, jak chcemy pograć, czy w danym secie dać zmianowym pograć. Akurat niestety Marcin Orzeł Międzyrzecz przyjechał w okrojonym składzie, bodajże w 9, więc tych zmianowych nie mógł sprawdzić. Natomiast ja rotowałem przez 3 sety, no właściwie nie patrząc na wynik, żeby wszyscy pograli, jeszcze założenie takie w zagrywce sobie dołożyliśmy. Potem już typowo pracowaliśmy na 2 strony siatki nad kontratakiem, także dobre zajęcia i zadowoleni byliśmy z tego treningu.
Czyli weekend wolny i teraz od poniedziałku z powrotem, tak? Wracacie.
Tak, jeszcze dołożyliśmy jedne zajęcia w weekend siłowe, sobota, niedziela odpoczynek, żeby już od dzisiaj, no mówię, takimi świeżymi siłami, wypoczęci, z głodem siatkówki, piłki, już przed playoffami porządnie popracować. No, przed tymi decydującymi grami z Czarnkowym.
W środę będzie drugi sparing z Chrobrym?
No raczej nie, niestety tutaj się okazało, że jak coś tam stanęło naprzeciwko zespołowi, trenerowi z Chrobrego i niestety nie może się stawić. Próbowałem jeszcze z dwoma innymi zespołami dogadać temat, no niestety też to nie wyszło, no ale to mówię, to nie ma problemu, bo będziemy mieli więcej czasu na pracę nad założeniami przed weekendem, takimi ustawieniami szóstkowymi, także to nie jest żaden problem.
Może jakaś gierka wewnętrzna?
Na pewno będzie takie jedne zajęcia poświęcone właśnie takiej gierce wewnętrznej. Nawet tutaj będzie mi łatwiej określić założenia jakieś tam taktyczne. My też zresztą nie wiemy, w jakim zestawieniu przyjedzie Czarnków. Mają swoje kłopoty. Ja rozmawiałem przed weekendem z trenerem Czarnkowa, między innymi też pomagając im w jakimś tam ustawieniu tematu noclegów czy wyżywienia, ale mają swoje problemy. No ja nie zwracam raczej na to uwagi. My będziemy się przygotowywać i patrzeć przede wszystkim na swoje granie. Swoją formę.
Tyle trener zielonogórskich siatkarzy z tej grupy pierwszej do grupy czwartej. Szybciutko przechodzimy. Tutaj mamy także dwóch przedstawicieli w playoffach. Zaczniemy od Astry Nowa Sól, która nie grała w poprzednim tygodniu żadnego sparingu. Skupiła się na tak zwanej grze wewnętrznej, ale jutro spotka się treningowo z Sobieskim Żagań. O przygotowaniach opowiada grający trener popularnych Koliberków Przemysław Jeton, a jego ekipa wyjdzie na boisko przeciwko Oława w sobotę o godzinie 15 i w niedzielę o godzinie 16 w Nowej Soli oczywiście.
My nie zmieniamy z jakiegoś sposobu trenowania, cały czas kontynuujemy ciężką pracę, żeby do tego pierwszego meczu play-off być jak najlepiej przygotowani. No najważniejsze, żeby było troszeczkę świeżości w tym wszystkim, co robimy, bo ostatnio dosyć mocno pracowaliśmy, także była sobota i niedziela wolna i już od tego tygodnia w zasadzie zmieniamy troszeczkę cykl na siłowni, schodzimy z ciężarów, łapiemy, tak jak już wspomniałem, tą świeżość po to, żeby głód tego grania i jak najlepsza forma. No już była teraz na sobotę i niedzielę. No i wiadomo, jeszcze później mamy kolejną przerwę, sobota, niedziela, tak kalendarz się niestety ułożył, więc znowu będziemy musieli troszeczkę tam pomieszać, no po to, żeby później w tych meczach rewanżowych też jak najlepiej wypaść.
W tym pierwszym tygodniu nie było sparingów, gry wewnętrzne, tak? Rozgrywaliście między sobą.
No dokładnie tak. Kontynuowaliśmy tą solidną pracę i no, sprawdzaliśmy się przeciwko sobie, można powiedzieć, te wewnętrzne sparingi cały czas. Gdzieś były dużo fragmentów gry, dużo grania w tych szóstkach, ale od przyszłego tygodnia, w zasadzie już od tego tygodnia, no troszeczkę tam zmienimy, bo mamy jeden sparing zaplanowany. No i w dalszym ciągu sporo tej gry szóstkowej.
Z Sobieskim, tak? Słyszałem, jutro u siebie zagracie?
Tak, przyjeżdża do nas zespół Sobieskiego Żagań, który ostatnio bardzo dobrze sobie radzi, także jesteśmy wdzięczni za możliwość rozegrania tego sparingu. Zobaczymy, jak wypadniemy w tej grze kontrolnej. No już ostatniej przed tymi playoffami.
Jeżeli chodzi o zdrowie zawodników, wszyscy są do pana dyspozycji? Żadnych jakichś nawet mikrourazów nie ma?
Były tam jakieś drobne kłopoty zdrowotne, ale to bardziej ze względów przeziębień, jakieś kłopoty w tym kierunku. Jeśli chodzi o te mikrourazy, no to cały czas dobrze pracujemy z naszym fizjoterapeutą i bardzo szybko chłopaki dochodzą do siebie. No i wspomniana ta przerwa sobota, niedziela też mam nadzieję, że troszeczkę wpłynęła lepiej na ten stan zdrowotny. Także myślę, że z wszystkimi już będziemy mogli się spotkać i każdego mieć do dyspozycji na 100%.
Tak wygląda sytuacja w Nowej Soli, a co słychać w Żaganiu, bo jeszcze ekipa Sobieskiego nam pozostała króciutko do omówienia. Sobieski bardzo dobrze sobie radzi pod wodzą Mariusza Wiktorowicza, który w trakcie sezonu zastąpił na stanowisku trenera wojskowych Artura Haberskiego. Sobieski, jak już wspominałem, jutro w Nowej Soli będzie sparował. W poprzednim tygodniu trenował wspólnie z siatkarzami Chrobrego Głogów. Między innymi o tym sparingu, chociaż nie tylko, mówi nam właśnie trener Mariusz Wiktorowicz, a jego ludzie na weekend zagrają z Muksem Milicz.
Przepracowaliśmy bardzo dobrze, ja jestem zadowolony z tego tygodnia ostatniego. Pracowaliśmy przede wszystkim nad poprawą swoich elementów technicznych. Dużo właśnie fragmentów gramy, dużo akcji takich na siatce w systemie blok-obrona. Tutaj jeszcze są rezerwy, jeżeli chodzi o blok i tutaj na tym elemencie będziemy jeszcze pracować w tym tygodniu. Zagraliśmy mecz taki treningowy z zespołem z Głogowa na wyjeździe. Dwa sety to wyglądały w ten sposób, że to taka była typowa gierka treningowa z dorzucanymi piłkami. Jeden set wyglądał w ten sposób, że była zagrywka, przyjęcie, kto kończył pierwszą akcję, dostawał łatwą piłkę, przeciwnik później kolejną, więc graliśmy na trzy piłki, tego seta wygraliśmy. Kolejny set był trochę na elementy, na atak z wysokiej piłki, współpracę blok-obrona na wysokiej piłce, tego seta przegraliśmy tam w okolicach 20 punktów, natomiast później była normalna gra, taka już typowa meczowa i kolejne dwa sety wygraliśmy, więc z tego powodu jestem zadowolony. Druga sytuacja i aspekt jest taki, że wszyscy zawodnicy grali w tym spotkaniu, dużo było rotacji, tak jak poprzednio też zawsze powtarzałem, że wszyscy są mi potrzebni, każdy ma być ważną cegiełką do tego układania w naszym graniu i tak samo było właśnie w tym meczu. Natomiast weekend zawodnicy mieli wolne. Dzisiaj rozpoczynamy trening siłownią, ten nasz mikrocykl do tego pierwszego playoffu. Jutro mamy umówione też sparing z zespołem w Nowej Soli i będziemy tam grali od 18 do 20. Mecz taki kontrolny też pewnie podobnie tak jak z zespołem z Głogowa. Natomiast później już normalnie pracujemy w swoim systemie na miejscu w Żaganiu. W środę, czwartek, piątek mamy treningi. Sobota, niedziela mecze z zespołem z Mielicza. W sobotę gramy o 17, w niedzielę o 16. Na te mecze serdecznie zapraszam wszystkich, bo to będzie pierwszy playoff, tym bardziej, że dawno nie graliśmy w Żaganiu. Trzy ostatnie spotkania, które rozegraliśmy w tej drugiej rundzie, były na wyjeździe, więc na pewno każdy jest spragniony zobaczyć zespół z Żagania na miejscu. No i wierzę w to, że hala się wypełni, będzie doping. Pierwszy playoff gramy u siebie. Będziemy robić wszystko, żeby rozpocząć go pozytywnie już w tym pierwszym meczu w sobotę.
Czyli wszyscy zawodnicy są zdrowi, żadnych jakichś mikrourazów nie ma, tak?
Tak, wszyscy są zdrowi. Na ten moment każdy jest gotowy i wierzę w to, że wszyscy będą na 100% przygotowani i 100% swojego zaangażowania dadzą, żeby ten dwumecz rozstrzygnął na swoją korzyść.
Tyle trener Mariusz Wiktorowicz, doświadczony szkoleniowiec, mający za sobą pracę chociażby w Ekstraklasie Kobiecej ostatnio przez kilka sezonów. Jak słyszeliśmy, Sobieski w sobotę o godzinie 17, w niedzielę o godzinie 16 w tej pierwszej rundzie play-off z Muksem Milić się spotka. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy program. Za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.